ya no está.
Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 3 maja 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji Żuwania Andraku. Nowa i nasz realizator Nikola. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd prasy Piotra Buńskiego i Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn europejski Sylwii Gibbs oraz paryską kronikę muzyczną Stefana Rigera. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Uwielbiam tenisa. Rzuciłem kiedyś wezwanie Borysowi Beckerowi. Zgodził się, ale potem nigdy nie oddzwonił. To tylko jeden z krążących dzisiaj w depeszach cytatów z innego Borysa Bum Bum, który jest dzisiaj zapewne na krótko najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To Borys Londonow, czyli Boris Johnson, pogromca Kena Livingstona w walce o fotel burmistrza Londynu. Rozstrzygnięcie przyszło wczoraj w późnych godzinach wieczornych. Kandydat Torysów w tych wyborach, za którego jeszcze parę miesięcy temu nikt nie dał by nawet stłuczonej filiżanki od herbaty, pokonał czerwonego Kena w stosunku 53-47%, zbierając o 140 tysięcy głosów więcej. Przepieczętowało to historyczną klęskę Partii Pracy, najcięższą od 40 lat. W zakończonych właśnie wyborach samorządowych straciła ona blisko 330 mandatów, podczas gdy konserwatyści zdobyli prawie 260. W skali całego kraju Labour Party spadła znów na trzecią pozycję, 24%, po konserwatystach 44% i liberalnych demokratach 25%. Nie łudzę się ani przez chwilę, że Londyn stał się z dnia na dzień miastem konserwatywnym, oświadczył Boris Johnson. Mam natomiast nadzieję, że te wybory dowiodły, iż można znów mieć zaufanie do partii konserwatywnej. Po czym, zwracając się do tych, którzy głosowali przeciwko niemu, powiedział: będę ciężko pracować, by zdobyć wasze zaufanie i rozwiać pewne mity na mój temat, a mitów nie brakuje. Ponieważ jesteśmy w kraju fair play, Johnson wygłosił pochwałę swego pokonanego przeciwnika, a Ken Livingstone, który 8 lat temu startował, jak wiadomo, wbrew opinii kierownictwa swej partii i jej premiera Tony Blaira, zgłosił gotowość współpracy ze swym następcą. Wedle agencji, gdyby rezultat wyborów samorządowych przełożyć na wybory parlamentarne, konserwatyści zyskaliby wygodną większość w Izbie Gmin w okolicach 150 mandatów. Obserwatorzy przypominają analogiczną klęskę Johna Majora w roku 1995. Po 2 latach opuścił on urząd premiera. Myślę, że to kopniak w tyłek dla nas wszystkich w rządzie ze strony Brytyjczyków, oświadczył premier Gordon Brown, przypisując klęskę pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Brown zapewnił, że jego partia wyciągnie nauczkę z tej porażki. Agencje przypominają, że gdy 4 lata temu Labour Party poniosła podobną, choć nieco mniejszą porażkę w tych wyborach, 2 lata później Blair jednak wygrał wybory parlamentarne. Zdaniem niektórych komentatorów prasy brytyjskiej, premier, który nie zawdzięcza swojego stanowiska wyborom, ale wewnętrznym układom partyjnym, to znaczy dymisji Blaira, może się jeszcze pozbierać. Uważa się natomiast, że Boris Johnson w londyńskim ratuszu będzie dla przywódcy Torysów Davida Camerona albo atutem, albo kołem młyńskim uszy, i zależnie od rezultatów, jakie osiągnie przez 2 lata. Ultralewicowy Livingstone przyznał w każdym razie, że to najgroźniejszy przeciwnik, jakiego spotkał dotąd w swojej politycznej karierze. Mówi Paryż RFI. Londyn i Waszyngton nie kryły sceptycyzmu wobec oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, jakie po 5 tygodniach wykrztusiła wreszcie tamtejsza komisja wyborcza. Jak wiadomo, przyznała ona zwycięstwo szefowi opozycji Morganowi Tsvangirai. Niedostatecznie jednak, 48%, by wygrać wybory w pierwszej turze. Tym samym będzie tak, jak sobie życzył Robert Mugabe, 43%. Obaj rywale staną do drugiej tury. Opozycja twierdzi, że to oszustwo, gdyż Tsvangirai wygrał nieznacznie w pierwszej turze. Zarówno Londyn, jak Unia Europejska opowiadają się teraz za nadzorem międzynarodowym nad przebiegiem głosowania w owej drugiej turze. Foreign Office oświadczył, że kampania przemocy i zastraszania rozpętana od paru tygodni przez reżim Mugabego, włącznie z aresztowaniem prawie 100 przedstawicieli Komisji Wyborczej, wskazuje wyraźnie, czego należy się po nim dalej spodziewać. Międzynarodowa misja obserwacyjna w Harare przyznaje wprawdzie, że w kraju panuje przemoc, tortury i grabież. Jej szef, przedstawiciel Angoli José Marcos Barrica, obarcza jednak odpowiedzialnością sprawiedliwie wszystkich przywódców politycznych, którzy wzięli udział w wyborach. Główna partia opozycyjna MDC, z której szeregów wyszedł Tsvangirai, nadal nie podjęła ostatecznej decyzji co do uczestnictwa w owej drugiej turze, uważa bowiem, że wygrała wybory już w pierwszej. Jeżeli MDC zbojkotuje, to głosowanie Mugabe wygraje automatycznie. Teoretycznie ma się ono odbyć w 3 tygodnie po ogłoszeniu wyników, przypuszcza się jednak, że komisja przedłuży ten termin o drugie tyle. Afrykańska filia organizacji Human Rights Watch uważa w tych warunkach drugą turę za tragiczny żart, podczas gdy Mugabe oskarża opozycję o spisek z Londynem. Cieszy się on tu poparciem prezydenta Afryki Południowej Thabo Mbekiego, który również potępia rzekomo obcą ingerencję. Mówi Paryż RFI. Jak informuje AFP, powołując się na sekretarza Dalai Lamy, rozmowy przedstawicieli tego ostatniego z wysłannikami chińskimi na temat kryzysu tybetańskiego rozpocząć się mają jutro w mieście Shenzhen na południu Chin, przy akompaniamencie nieustającej kampanii propagandowej przeciwko Pekinu, przeciwko klice Dalai Lamy. Dwaj emisariusze, laureata pokojowej Nagrody Nobla, przybędą do Chin w dniu dzisiejszym i spotkają się z przedstawicielami Wydziału Jedności Pracy, odpowiedzialnego za politykę religijną. Będzie to pierwsze takie oficjalne spotkanie od 10 miesięcy. Rozmowy trwają bowiem oficjalnie od 6 lat, nie przynosząc oczywiście żadnego skutku. Według Dalai Lamy stanowisko chińskie usztywniło się znacznie od 2 lat. Strona tybetańska nie wiąże zatem z tym nowym spotkaniem żadnych nadziei. Agencje przypominają, że w marcowych zamieszkach Chińczycy zabili ponad 200 osób, oskarżając zarazem Dalai Lamy o organizację tych wystąpień w celu sabotowania Igrzysk Olimpijskich. Manifestantów zaś o zabicie 18 cywilów i 2 policjantów. Mówi Paryż RFI. Austriackie władze śledcze poinformowały, że oficerowie śledczy pracujący w schronie grozy w Amstetten są kompletnie przybici tym, co tam znajdują i sami korzystają z pomocy psychologów. Jak wiadomo, to tam, w schronie przeciwatomowym, Józef Fritzl przez 24 lata więził, gwałcił i robił dzieci swojej córce Elisabeth. 2 pancernych drzwi do schronu było kontrolowanych elektronicznie. Policja nadal próbuje stwierdzić, jakimi metodami 60 metrów kwadratowych pomieszczenia wysokości nieprzekraczającej 1,70 m było wietrzone. Policjanci muszą pracować w maskach i regularnie wychodzić na powierzchnię. I czy prawdą jest twierdzenie Fritzla, że zainstalował on tam system pozwalający zagazować więźniów w wypadku buntu przeciwko niemu? Równie wstrząśnięte jest małe miasto, które zyskało nagle światowy rozgłos. Jego mieszkańcy zapewnili ustami swego burmistrza, że zapewnią spokojny byt całej rodzinie Fritzlów, jeżeli ta zechce tam pozostać. Posiadłość Józefa Fritzla jest obciążona hipoteką, a jego bliscy nie mają w tej chwili żadnych środków do życia. Sama Elisabeth Fritzl oświadczyła, jak podaje tygodnik Der Spiegel, powołując się na władze śledcze, że jej matka Rosemarie nie miała nic wspólnego z całą sprawą i nic nie wiedziała, co się dzieje o tym, co się dzieje pod jej domem. Fritzl zwabił 19-letnią córkę Elisabeth do schronu 28 sierpnia 1984 roku. Od tego czasu nie wyszła ona aż po dziś dzień na światło dzienne. Der Spiegel ujawnia też szczegóły wskazujące na przebiegu, z jaką Fritzl unikał wszelkich podejrzeń i uzyskiwał adopcję 3 dzieci spłodzonych w schronie z własną córką, podając je za jej własne dzieci podrzucone rodzicom. Ostatnie dziecko, 6-letni dzisiaj Felix, dopiero teraz wyszedł na powierzchnię. Mówi Paryż RFI, by zakończyć w nieco lżejszym tonie, nie wychodząc jednak spod ogólnego hasła Boże, jak wielka jest Twa menażeria. Optymistyczna wieść z Turkmenistanu. Obecny prezydent Gurbanguly Berdimuhamedow, który włada krajem od lutego ubiegłego roku, zamierza usunąć z centrum stolicy Aszchabadu 12-metrowy pomnik ze szczerego złota przedstawiający jego poprzednika, zmarłego na atak serca, Saparmurata Niyazowa, który przyznał sam sobie miano Turkmenbaszy, czyli ojca narodu turkmeńskiego. Pomnik wznosi się na gigantycznej wieży noszącej imię Arki Neutralności, czymś w rodzaju skrzyżowania wieży Eiffla i rakiety kosmicznej, górując nad stolicą z wysokości 75 metrów. Fotografie mogą Państwo znaleźć na internecie. Obraca się tam niczym słonecznik za krążącym po niebie słońcem, aby na wizerunek przywódcy nigdy nie padał cień. Monument powstały dokładnie 10 lat temu, kosztował bagatelkę $12 milionów. Berdimuhamedow proponuje, by go rozmontować i wynieść na południowe przedmieście stolicy. Przekazując tę wiadomość narodowi, telewizja turkmeńska nie poinformowała jednak, kiedy dojść ma do tego świętokradztwa. Nie jest to, dodajmy, jedyny szczerozłoty pomnik wodza w stolicy. 2, otoczony fontanną, stoi przed jego mauzoleum. Nie trzeba też dodawać, że Turkmenistan żyje w nędzy. Pomimo obfitych zasobów gazu, eksploatowanego po rabunkowych do niedawna cenach przez Gazprom. No to przegląd prasy. Przed mikrofonem kolejno Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski.
Le Figaro dwa główne tytuły to klęska brytyjskiej partii pracy oraz dobre tempo sprzedaży nowych samochodów we Francji. W Libération sprawa utraty obywatelstwa francuskiego przez geja, który zawarł homoseksualne małżeństwo w Holandii. W Le Croix ślady maja 1968 roku. Zacznijmy od wielkiej polityki. Felietonista Le Figaro, Yves Tréhard, znęca się nad brytyjskim premierem Gordonem Brownem. Tak jak golizm nie przeżył De Gaulle'a, tak bleryzm nie przeżyje Blaira, pisze. Popularność polityki wynika z dobrych decyzji i pewnego światopoglądu, ale także z cech osobistych, temperamentu i charyzmy. To też przemija wraz z jej autorem. Takie jest dziś doświadczenie Gordona Browna, który ponosi w wielkiej mierze odpowiedzialność za klęskę swej partii. Od kiedy przejął rządy po Tonym Blairze, robił błąd po błędzie, co nakładało się na jego niewyraźny charakter i szkodliwe dla wizerunku niezdecydowanie. Po pierwsze, nie zdecydował się on na wybory przedterminowe w październiku, kiedy sondaże mu sprzyjały. Tym bardziej wypomina mu się dzisiaj objęcie teki premiera poniekąd przez odziedziczenie. Po drugie, jego niezdecydowanie ujawniło się w czasie kryzysu finansowego. Najpierw wykluczał upaństwowienie upadającego Northern Rock, którego potem dokonał w lutym. Po trzecie, powrócił do starych recept partii pracy. Projekt opodatkowania fortun cudzoziemców i zysków funduszy inwestycyjnych odebrano w City jak wypowiedzenie wojny, a co dopiero zapowiedź podniesienia podatków od niskich zarobków. David Cameron wygrał, owszem, ale przede wszystkim przegrał Gordon Brown. Po Włoszech Wielka Brytania. Kiepskie czasy dla socjalistów, wnioskuje nie bez satysfakcji felietonista prawicowego Le Figaro. Libération poświęca cztery pierwsze strony kłopotom geja, który zawarł małżeństwo homoseksualne w Holandii i wskutek pewnych automatyzmów administracyjnych utracił tym samym francuskie obywatelstwo. Francja nie uznaje małżeństwa homoseksualnego, kandydaci mogą natomiast zawrzeć tak zwany pax. Otóż okazuje się, że obywatel francuski, gdy zawiera małżeństwo za granicą w kraju, który podpisał stosowną konwencję z Francją, nabywa obywatelstwo tego kraju, w tym wypadku holenderskie, a obywatelstwo francuskie może zachować, jeśli złoży odpowiednie podania. Fakt nieuznawania przez prawo francuskie małżeństwa homoseksualnego okazał się przeszkodą prawną dla przyjęcia takiego podania. To, co na zdrowy rozum wydaje się problemem bardziej administracyjnym niż prawnym, stało się w ostatnich dniach we Francji, a dziś na łamach Libération, sztandarowym hasłem walki przeciw dyskryminacji gejów i powodem oskarżeń Francji o zapóźnienie w stosunku do innych państw europejskich. Katolicki dziennik La Croix proponuje w swym sobotnio-niedzielnym wydaniu elementy bilansu maja 1968 roku po 40 latach. W komentarzu wprowadzającym Dominique Gerbault wyjaśnia, że wydarzenia maja 1968 roku są jednym z ulubionych przez Francuzów tematów rozważań. Każdy ma w kwestii przyczyn i skutków tej bardzo francuskiej frondy wyrobione zdanie. Wszyscy zaś zgadzają się co do jednego. Był to zwrot. Po pierwsze, było to specyficzne powstanie, z początku raczej intelektualne, z elementem zabawy i święta. Ruch ten, rozpoczęty przez studentów, którzy odrzucali władzę, wygasł dokładnie wtedy, kiedy uwierzył w swój rewolucyjny charakter. Bo wszystko wygasło w momencie rzeczywistego zagrożenia wojną domową. Maj 68 był, czytamy dalej, wielkim podmuchem, który przewietrzył obyczaje i stosunki sił. Przebudził całe pokolenie wyrosłe na tradycji ruchu oporu, ale które się postarzało. Przywrócił świadomość polityczną Francji, która, jak mawiano, nudziła się. Toteż wszyscy zaczęli wszystko kwestionować. Nie ominęło to ani osób, ani instytucji, ani prasy, kościoła, szkoły czy rodziny. W dzisiejszym zestawie artykułów Le Croix skupia się na przemianach w rodzinie, w kulturze i w kościele. Maj 1968 roku częściowo zniszczył fundamenty ówczesnego społeczeństwa, czytamy jeszcze. A co zbudował? Niewiele, bo był to głównie protest. Śladów maja 68 szukać należy raczej w sposobie percepcji siebie samego i innych, kończy Dominique Gerbault. Zatrzymajmy się na artykułach o przemianach w rodzinie, które zresztą rozpoczęły się znacznie wcześniej. Wychodzi na to, że największą zmianą było przyznanie głosu dzieciom i uznanie, że dziecko od pierwszych chwil życia powinno być traktowane jako osoba, która ma swoje pragnienia, odczucia, myśli, która ma prawo je wyrażać i której tożsamość należy szanować. Dzisiaj to pogląd banalny, ale jego przyswajanie zajęło dużo czasu i energii, a doprowadziło także do wielu pedagogicznych ekscesów i absurdów.
Le Monde postanowił publikować ponownie to, co pisał w maju 1968 roku na gorąco, czyli sporządzić reprint. Dobry pomysł. Również artykuł redakcyjny poświęcony jest wydarzeniom majowym sprzed 40 lat. Czytamy w nim między innymi: wydarzenia majowe zajmują osobne miejsce we francuskiej pamięci, ponieważ naznaczyły one całe pokolenie, które zbliża się obecnie do emerytury. Dzieci z epoki baby boom posiadają wiele wspólnych cech w wielu krajach europejskich. Korzystały z podobnych dobrodziejstw dużego wzrostu gospodarczego, posiadły podobną edukację i słuchały tej samej muzyki. Ale tylko we Francji owo pokolenie doprowadziło do frontalnego starcia z władzą, która została wstrząśnięta do tego stopnia, że generał de Gaulle o mały włos nie zrezygnował z władzy. Raymond Aron nazwał wydarzenia majowe rewolucją, której nie było. Ale nie ulega wątpliwości, że ta rewolucja, której nie było, wstrząsnęła całym społeczeństwem francuskim. Rozpoczęła się ona od rewolty studenckiej, by ogarnąć znaczną część robotników, przede wszystkim młodych, którzy niedawno wyemigrowali ze wsi do miasta. Ta rewolucja, której nie było, zdobyła sporą sympatię w społeczeństwie francuskim. Potem ta sympatia się rozpłynęła równie szybko jak pojawiła i w Zgromadzeniu Narodowym prawica zdobyła liczbę miejsc jak nigdy dotąd w XX stuleciu. Paryski Maj, czytamy w Le Monde, nie podważył zasad ustrojowych republiki ustanowionych w roku 1958, ani też nie urzeczywistnił z żadnych utopijnych haseł głoszonych w owym czasie. Natomiast wstrząsnął obyczajami i przyzwyczajeniami Francuzów. Z politycznego punktu widzenia Maj zapowiedział schyłek gaullizmu i komunizmu we Francji, chociaż komunizm pozostał jeszcze ideologią znaczącą do lat 80. Ze społecznego punktu widzenia Maj zapoczątkował waloryzację czasu wolnego i spełnienia pragnień indywidualnych. Z moralnego punktu widzenia Maj oznaczał kres patriarchalnych stosunków rodzinnych oraz podważył wartości o charakterze nacjonalistycznym. Francja przez miesiąc żyła wtedy innym życiem. Zapanował czas świąteczny, a ludzie uczyli się obcować ze sobą inaczej. Czytamy w Le Monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża.
Przed mikrofonem Sylwia Gibbs. W 2007 roku w Komisji Europejskiej powstał nowy resort – wielojęzyczność. Objął go komisarz Leonard Orban, reprezentujący najmłodszy kraj członkowski – Rumunia. W 2008 Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego problem wielojęzyczności nabrał szczególnego znaczenia. Unia Europejska wdrożyła nową politykę językową, zachęcającą do nauczania wszystkich języków świata z regionalnymi i mniejszościowymi włącznie, w przeciwieństwie do lat 90., kiedy wspierała tylko nauczanie języków urzędowych – francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Cele tej polityki są oczywiste. Znajomość języków zwiększa kwalifikacje zawodowe i szanse zatrudnienia. Umożliwia wymianę, podróże i pracę w innych krajach. Zwiększa spójność społeczną, przyczynia się do integracji europejskiej i dialogu międzykulturowego. Czytamy w dokumentach Komisji Europejskiej. Polityka unijna zakłada, że każde dziecko powinno uczyć się w szkole co najmniej dwóch języków, a dorośli powinni kontynuować tę naukę przez całe życie. Utworzono w tym celu specjalne programy, a tak zwany Europejski Znak Innowacyjności wyróżnia oryginalne inicjatywy pedagogiczne. Grupa intelektualistów do spraw dialogu międzykulturowego powołana przez Komisję Europejską proponuje, by każdy Europejczyk władał co najmniej trzema językami – ojczystym, przybranym językiem własnym i językiem komunikacji międzynarodowej. Zrozumiemy to lepiej na podanym w raporcie przykładzie Józefa Konrada Korzeniowskiego. Jego językiem ojczystym był polski. Językiem komunikacji międzynarodowej – francuski, a przybranym językiem własnym, w którym zasłynął jako pisarz – angielski. Obecnie język angielski stał się językiem komunikacji międzynarodowej. Wszystkie inne mogą pretendować do roli owego przybranego języka własnego, z wyboru, a często z powodu okoliczności. Dla imigrantów przybranym językiem własnym powinien być w zasadzie język kraju, w którym postanowili się osiedlić, stwierdza raport grupy do spraw dialogu międzykulturowego. W każdym razie ich dzieci są potencjalnie wielojęzyczne. Trzeba tylko umieć ten potencjał rozwinąć. Historia Adama Kle, urodzonego w 1984 we Francji, może być tego przykładem. Adam jest trzyjęzyczny. Oto relacja jego mamy, dr Barbary Sobierajskiej-Kle.
Wszystko odbyło się u nas w sposób bardzo naturalny. Mąż mój jest Anglikiem, ja Polką, mieszkamy we Francji i mówimy do siebie po francusku. Był to świadomy wybór w sposobie wychowania naszego syna, a ponieważ oboje z mężem jesteśmy lingwistami i uczymy języków, mamy najprawdopodobniej w związku z tym wyostrzoną bardziej może niż powszechnie świadomość, ile nauka języków obcych przysparza trudności osobom dorosłym. Kiedy miał rodzić się nasz syn, byliśmy przekonani, że trzeba od razu, od urodzenia przekazywać dziecku znajomość naszych ojczystych języków i kultury. Wiedzieliśmy, że damy mu w ten sposób prezent na całe życie.
W owych czasach, zdaje się, wielojęzyczność nie była we Francji w specjalnej modzie.
Tak, w latach 50., 60., a nawet 70., czyli w okresie poprzedzającym urodzenie Adama, w 84. się urodził, była we Francji niechęć do dwujęzyczności dzieci. Mówiono, że prowadzi na przykład to do zaburzeń w nauce czytania i pisania, czyli do tak zwanej dysleksji. Pewne statystyki nawet dostarczały informacje, że dzieci te są mniej zdolne w szkole, zwłaszcza w matematyce, a w pewnych środowiskach dwujęzyczność była nawet zupełnie źle widziana.
I wy mimo wszystko, mimo wszystkich tych obiekcji, które znaliście, zdecydowaliście się na tę wielką przygodę.
Wiedzieliśmy, że dzieci mają ogromną łatwość przyswajania sobie języków, naśladując dorosłych. Również wiedzieliśmy to, że bardzo intensywnie i wcześnie rozwija się ośrodek mowy. Niestety z upływem lat ta nadzwyczajna zdolność do języków słabnie, a dzieci dorastające tracą fantastyczne możliwości fonologiczne około 13 roku życia. Nauka języka, czy przyswajanie sobie języka, powiedzmy to lepiej, przebiega już potem w inny sposób, właśnie usystematyzowany. Najlepiej więc, kiedy dzieci mają możliwość uczyć się języków jak najwcześniej, a nasz syn zaczął od urodzenia, a właściwie jeszcze przed urodzeniem.
Rzeczywiście zaczął przed urodzeniem?
Brzmi to dziwnie, prawda? Ale zaraz to wyjaśnię. Będąc w zaawansowanej ciąży, śpiewałam mu polskie piosenki i mówiłam do niego po polsku instynktownie. Ale dodatkowo szczęśliwie się złożyło, że oglądaliśmy z mężem program w telewizji o rozwoju płodu w łonie matki, który relacjonował najnowsze naukowe obserwacje, jak rozwija się percepcja słuchowa, pamięć i zdolność rozpoznawania głosów zasłyszanych jeszcze przed urodzeniem.
A twój mąż śpiewał piosenki angielskie?
Mąż nie śpiewał, ale przemawiał do brzuszka już po imieniu, ponieważ imię wybraliśmy bardzo wcześnie. Hello Adam, how are you? It's daddy here. I tymi samymi słowami przywitał go, jak dziecko się urodziło. Była to jednym słowem harmonia przed i po urodzeniu.
Kiedy już Adaś przyszedł na świat, to oczywiście metody się zmieniły, prawda?
Jako przyszli rodzice nabraliśmy już wcześniej przyzwyczajenie mówienia do dziecka, każdy w swoim języku. Malcolm, mój mąż, zdążył osłuchać się z polskim i polubił mój język. Ja chętnie słuchałam angielskiego, więc wiedzieli, że sobie wzajemnie nie przeszkadzamy. Lubimy melodię naszych języków. A Adam poznawał w ten sposób trzy języki od maleństwa jednocześnie. Systematycznie mówiłam do niego tylko po polsku, Malcolm tylko po angielsku, a dziecko słyszało, jak mówiliśmy do siebie po francusku. Stosunkowo wcześnie, bo nie miał jeszcze wtedy roku, zapisałam Adama również do garderii. To jest rodzaj żłobka, taki żłobek na zamówienie w zależności od potrzeb. Można na godzinę, półtorej. Wiedziałam, że Adam właśnie tam usłyszy wyłącznie język francuski i będzie rozwijać znajomość tego języka w stałym miejscu z tymi samymi osobami i co ważne wśród dzieci.
Chyba stosowaliście jakieś zasady, prawda?
No więc pierwsza taka podstawowa zasada, wydaje mi się, która jest chyba dużym kluczem do sukcesu, to to, że stosowaliśmy zasadę wyłączności i systematyczności rozmówców w jednym języku. To znaczy Adam wiedział, jaki język przypisać każdej osobie w rodzinie. To mogło być ważnym elementem w postępach dziecka, ponieważ nie miał on żadnej rozterki, jakiego języka użyć, żeby się zwrócić do ojca czy do mnie, żeby się porozumieć. I w ten sposób nie mieszał języków. Był bardzo spontaniczny i instynktowny.
I nigdy nie protestował?
Protestował troszeczkę później, w wieku dojrzewania. Ale jeśli chodzi o maleńkie dziecko, to mogę powiedzieć, że on bardzo umiejętnie umiał się zachować. Na przykład, kiedy odbierał telefon, czekał, aż osoba się odezwie i następnie w takim języku odpowiadał.
To znaczy spontanicznie rozpoznawał, tak?
Tak, rozpoznawał i mógł nawiązać dialog. Spotykały nas tylko komplementy, że mamy bezbłędnie trzyjęzycznego sekretarza w domu, dużo lepiej niż sekretarka automatyczna, prawda? Może warto tu jeszcze podkreślić, że Adam poznawał trzy języki równolegle, no i nikt w domu nie mówił do niego trzema językami. To jest bardzo istotne. Polskie kuzynki, które zapraszaliśmy do nas na dłuższy pobyt, też mówiły wyłącznie po polsku do Adasia.
I były też książeczki, prawda? W różnych językach.
Ach, książeczek było bardzo dużo. To był zresztą ulubiony, ukochany prezent, który zawsze z radością przyjmowaliśmy z Polski, z Anglii. Również książeczki francuskie bywały w domu, ale już nie czytaliśmy ich razem. My rodzice z Adamem dopiero w dużo późniejszym wieku, wieku szkolnym. Były nie tylko książeczki, ale rozmaite kasety z nagraniami, oczywiście gry, zabawy oraz filmy.
W ten sposób poznawał różne kultury. Jakie byłyby twoje rady wobec rodziców, którzy chcieliby spróbować tego samego, może tylko dwujęzyczności, nie trzyjęzyczności, ale jakie są twoje rady jako osoby doświadczonej?
Z reguły staraliśmy się mieć nastawienie pozytywne do dziecka. Cokolwiek by się wydarzyło i cokolwiek by powiedziało, słychać było u nas przede wszystkim entuzjastyczne tak lub jest, a unikaliśmy świadomie, jak tylko można było, słowa nie, no. Słowo dobrze, świetnie, brawo, klaskanie w rączki razem, uśmiechy i radość słychać było, kiedy Adaś zechciał coś mówić. Po angielsku oczywiście te zachęty brzmiały good, you are a clever boy. I tak jest właściwie do dziś.
Mimo, że jest dorosły, może jeszcze przejdźmy właśnie do takiej konkluzji. Co jest najważniejsze?
Myślę, że drogą do sukcesów wielojęzycznych jest to wszystko, co rodzice starają się dzieciom dawać. Czyli miłość, radość i entuzjazm, spontaniczność, cierpliwość, wyrozumiałość. Trzeba oczywiście czasu jak najwięcej i uwagi oraz szczerej chęci mówienia swoim językiem. Być przy tym pomysłowym, wyszukiwać, znajdować i urozmaicać stale nowe atrakcje, mnożyć środki przekazu, książki, bajki nagrane na kasety lub CD, filmy, gry i zabawy w poszczególnych językach. Aby wydłużać czas kontaktu z językami, bo rozwijając zainteresowanie, rozwijamy chęć porozumienia się i to jest ważne w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju dziecka. I nigdy się nie zniechęcajmy.
Adam Kle ma dziś 23 lata i jest nauczycielem języka angielskiego we francuskim liceum. Zapytany, czy nauka trzech języków w dzieciństwie pozostawiła mu wspomnienie pracy czy zabawy, odpowiedział.
To była żadna praca, to wszystko było bardzo spontanicznie zrobione. Zawsze rodzice do mnie mówiły, no mama po polsku i tata po angielsku. To nie była praca, no i z tego powodu też trochę jednak robię błędów jeszcze po polsku. Właśnie chodziłem do szkoły międzynarodowej i uczyłem się tam literatury, historii, geografii angielskiej, ja natomiast tylko szedłem kilka miesięcy do polskiej szkoły, gdzie mi się jakoś nie spodobało, może dlatego, że tam wylądowałem chyba w trakcie roku i nikogo tam nie znałem. Nie byłem przyzwyczajony do tego sposobu uczenia się. Nigdy żadnej gramatyki polskiej nie nauczyłem się.
Ale mówisz świetnie.
No dziękuję bardzo, ale no i właśnie pamiętam, że zawsze z rodziną rozmawialiśmy i po polsku, i po angielsku. No i że tak, to był sposób też utrzymania kontaktu.
Jak ci się to teraz przydaje w życiu?
Teraz właśnie ciągle utrzymuję kontakt z rodziną i z kolegami. Bardzo mi przyjemnie pisać e-maily z kolegą, który żyje w Warszawie. No i właśnie to mi też ułatwiło studia, bo dwa kierunki studiów zrobiłem. No byłem na studiach filozofii i angielski. Właśnie pojechałem nawet na trzeci rok studiach filozofii do Nowej Zelandii, gdzie mogłem po angielsku się uczyć filozofii. No i teraz uczę angielskiego w szkole. I to nie mógłbym zrobić dwie rzeczy na raz, gdybym nie miał ten angielski.
Być może, że masz dalsze plany.
Tak, mam intencję właśnie jeszcze trochę kontynuować studia z filozofii, no i kto wie, może w przyszłość ten polski jednak mi się przyda w jakąś pracy, znaczy mam nadzieję, no bo czuję się międzynarodowy. Myślę, że gdyby rodzice do mnie nie mówili po polsku i po angielsku, no to czułbym się bardziej Francuzem, a mniej Europejczykiem. I myślę, że to jest bardzo ważne, że czuć się jako europejski.
O doświadczeniu trzyjęzyczności mówiła dr Barbara Sobierajska-Kle i syn Adam Kle.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Absolutna cisza morska. Ani jednej zmarszczki na oceanie pamięci, a raczej niepamięci. W konkursie na zapomnianą wielkość Dietrich Buxtehude zdobyłby bez trudu złotą palmę. Trzechsetlecie śmierci największego kompozytora niemieckiego przedbachowskiej ery, które przypadło 9 maja, przeszło zupełnie niezauważone. Żadnych akademii, ku czci najmniejszych laurek w prasie, niemal żadnych nowości płytowych. Janowi Sebastianowi, dla którego sędziwy mędrzec z Lubeki był mistrzem, mentorem i wręcz duchowym ojcem, byłoby pewnie przykro. Być może odstrasza samo nazwisko. Jest w nim coś srogiego i nordyckiego. Takoż myśli się o jego sztuce. Groźne rafy surowej polifonii wśród smętnej szarzyzny Bałtyku, które lepiej z daleka omijać. Uprzedzenia niesłuszne, albowiem w muzyce Buxtehudego więcej jest zapewne radosnego rozigrania, a mniej obsesyjnej dialektyki śmierci, grzechu, odkupienia niż u lipskiego kantora. Mistrz z Lubeki miał przy tym swoistego pecha. Przytrafił mu się na moment najgenialniejszy z uczniów i od tej pory Nolens Volens przeszedł do historii wyłącznie jako prekursor Bacha. Wielce to niesprawiedliwe, gdyż wystarczy poznać trochę bliżej twórczość obu kompozytorów, aby pojąć, jak wiele uczeń zawdzięcza nauczycielowi.
Początek kancony C-dur Buxtehudego grał Michel Chapuis. Dietrich Buxtehude przyszedł na świat w roku 1637, przypuszczalnie w Holsztynie na pograniczu Niemiec i Danii. Syn organisty rychło stanie się największym wirtuozem tego instrumentu i jako 30-latek przejmie urząd głównego organisty w kościele świętej Marii w Lubece po sławnym Francu Tunderze, zgodnie zresztą ze zwyczajem poślubiając jego córkę. Dużo później, notabene w 1703 roku, sędziwy mistrz
próbował będzie podrzucić jedną z trzech własnych córek dwóm młodziutkim pretendentom do urzędu, ale zarówno Matheson, jak i Händel, gdyż to oni zjawili się w Lubece, uprzejmie podziękowali, nie mając najprawdopodobniej szczególnych inklinacji do płci pięknej, o ile w ogóle była piękna w tym konkretnym przypadku. W 2 lata później przybył do Lubeki inny jeszcze 20-latek. Być może również myślał o prestiżowym stanowisku w kościele mariackim. Nic na ten temat dobrze nie wiadomo. Jest w każdym razie pewne, że przyciągnęła go żądza wiedzy i pragnienie doskonalenia się w swym rzemiośle. Młody Jan Sebastian, podwójnie osierocony w 10 roku życia, szukał też niewątpliwie ojca. Autorytet Buxtehudego promieniować musiał zaiste z wielką siłą, skoro Bach zdecydował się przebyć na piechotę 400 kilometrów dzielących Arnstadt od Lubeki. Wziął urlop na miesiąc, wrócił zaś po 4, także na piechotę, i wrócił z pewnością jako inny człowiek i inny kompozytor. Nie wiemy, co się wydarzyło podczas owych 3 miesięcy, jakie 20-letni Johann Sebastian spędził u boku 68-letniego mistrza. Nie zachowały się żadne dokumenty. Niemal wszystkie lubeckie archiwa uległy zniszczeniu podczas bombardowań w 1942 roku. W pasjonującym eseju zatytułowanym Spotkanie w Lubece znakomity Gilles Cantagrel, autor najpiękniejszej bodaj książki o Bachu, Młyn i rzeka, popuszcza wodze fantazji, usiłując sobie wyobrazić, co też wówczas wydarzyć się mogło. Cantagrel, który w odróżnieniu od innych 300-lecia nie przegapił, publikując w tym roku obszerną biografię Dietricha Buxtehudego, nadał temu epizodowi formę opowieści o wtajemniczeniu, czy jak kto woli, podróży inicjacyjnej. Łatwo zresztą zrozumieć, dlaczego młody Jan Sebastian tak długo ociągał się z opuszczeniem kościoła świętej Marii w Lubece. Podpatrywanie sztuczek niedościgłego organisty było już wystarczającym argumentem, ale na przekór obiegowej opinii Buxtehude był artystą i człowiekiem o znacznie szerszych horyzontach. Imał się wszelkich rodzajów muzyki, szczególną zaś sławę przyniosły mu organizowane przezeń Abendmusiken, wieczorne koncerty muzyki sakralnej, przyciągające w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie rozlicznych aficionados. Bach, który przybył do Lubeki w czasie Adwentu, takiej okazji nie mógł przegapić.
Początek kantaty Buxtehudego Nim von uns Herr Dutroyer Gott w wykonaniu zespołu Anima Aterna i chóru Collegium Vocale pod dyrekcją Josa van Immerzela. Gdy zna się bachowską twórczość z młodzieńczego okresu, jak choćby cudowne kantaty chorałowe z lat weimarskich, trudno nie dostrzec, ile młody geniusz musiał wyciągnąć korzyści z 3-miesięcznego pobytu w Lubece. Czwarty werset z czwartej kantaty Bacha, Christ lag in todes banden, powstałej w niewiele czasu po inicjacyjnej podróży do Lubeki, śpiewali soliści z Cantus Köln pod batutą Konrada Junkenela. Lecz oczywiście najmocniejsze wrażenie sprawić musiał na młodym Bachu kunszt niezrównanego organisty, dysponującego w dodatku jednym z najbardziej przepysznych instrumentów w północnych Niemczech, który to instrument wielokrotnie przerabiał i przestrajał, szukając ideału, jak później Jan Sebastian, stroju temperowanego, dającego najszersze ekspresyjne możliwości. Ich styl pod wieloma względami się różni, podczas gdy Bach przyjął zasadniczo dialektyczną formę dyptyku, preludium czy toccata o mniej lub bardziej improwizacyjnym charakterze i następująca po tym zdyscyplinowana, złożona fuga wprowadzająca swego rodzaju kosmiczny ład, Buxtehude starał się raczej nadać tematyczną i formalną spójność wiązance różnorodnych epizodów na przemian luźnych i fugowanych, fantazyjnie improwizowanych i ściśle kontrapunktycznych. Kwestia charakteru i temperamentu, tak czy inaczej, wystarczy posłuchać, dajmy na to, preludium i fugi Amol, aby omalże dać się nabrać. Preludium jest najzupełniej bachowskie, dwie następujące po sobie fugi też są niedaleko i tylko spięcie całości toccatową klamrą, czyli powrót do początku, należy do estetyki made in Buxtehude. Preludium i fugę A-moll Dietricha Buxtehudego grał Michel Chapuis, któremu zawdzięczamy jeden z licznych kompletów muzyki organowej mistrza z Lubeki. Warto tu odnotować, że ktoś mimo wszystko poza Gilles Cantagrelem uczcił okrągłą rocznicę, a mianowicie belgijski organista Bernard Faucroul, który w swym pięciopłytowym komplecie nagranym pod szyldem Richard Carr oparł się na najświeższej dokumentacji dotyczącej tyleż rękopisów, co możliwie zbliżonej do oryginału rejestracji i starannego doboru instrumentów. Ale jednak, choć wszyscy ów komplet zachwalają, bliższa mi chyba elastyczność gestu i płynność frazy Michela Chapuis, którego również w Bachu przedkładam nad innych. Jeśli młody Bach znalazł w Buxtehudem zastępczego duchowego ojca, to nie tylko z racji jego organowego, czy nawet muzycznego w ogólności kunsztu, orgelmeister z kościoła świętej Marii, choć spędził niemal całe życie za swym pulpitem, jeśli nie liczyć kilku wypadów do pobliskiego Hamburga, był bowiem wielce wszechstronnym humanistą, interesującym się nie tylko muzyką przodków i współczesnych, ale filozofią, teologią i nauką swoich czasów. Fascynowały go odkrycia Keplera czy Leibnica, czym zaraził pewnie Bacha. Przyjaźnił się też z największymi myślicielami, aby wspomnieć choćby o burmistrzu Lubeki, znamienitym teologu Menno Hannekenie, któremu zadedykował swą słynną odę żałobną Mitfried und Freud, i ten zresztą wątek odnajdziemy później w jednej z kantat Bacha. Raz jeszcze zespół Anima Eterna i Collegium Vocale pod matutą Josława Niemirzela we fragmencie ody żałobnej Mitfried und Freud. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o słynnym, lecz może z lekka przereklamowanym cyklu siedmiu kantat Membra Jezu Nostri w wersji Gardinera czy Kupmana, o obszernej antologii kantat nagranej przez tego ostatniego, o poruszających nagraniach zespołu Richard Card czy Alfreda Dellera, ale obraz sztuki Buxtehudego byłby niekompletny, gdybyśmy pominęli jego dokonania instrumentalne, zwłaszcza jako jednego ze świętych patronów osławionego Stilus Fantasticus, formy kapryśno-wariacyjnej, o improwizacyjnym najczęściej rodowodzie i nierzadko opartej na schemacie ostinato, czyli wiecznie powracającego, niejako wirującego wokół własnej osi motywu melodycznego czy harmonicznego w basie lub w wyższych rejestrach. Tę formę cykliczno-rotacyjną, którą zainspirowały niewątpliwie epokowe
naukowe odkrycia Kopernika czy Keplera, odnajdziemy też u Bacha, chociażby w takich arcydziełach jak skrzypcowa Szakonna czy organowa Pasacaglia. I niewątpliwie znów to spadek po Dietrichu Buxtehudem, który do ostinato miał szczególną słabość. Temu zaś wątkowi w jego twórczości poświęcona jest piękna płyta nagrana dla firmy Alfa przez zespół o adekwatnej nazwie Stylus Fantasticus, z której to płyty posłuchamy na koniec transkrypcji organowej Ciaccone Emol. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.